Вами. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, już za 2 tygodnie czeka nas wydarzenie o wielkim znaczeniu dla całego Kościoła. 2 wielkich papieży, dziś czczonych jako błogosławieni, zostanie wyniesionych do chwały ołtarzy i będziemy ich odtąd mogli czcić w Kościele powszechnym jako świętych. Błogosławiony papież Jan XXIII i błogosławiony Jan Paweł II. Podziwiamy ich. Zastanawiamy się, jak można było w tak piękny sposób, w takim stylu prowadzić Kościół Święty. Czy to, czego byliśmy świadkami, jest na miarę sił i zdolności człowieka? Takie pytanie sobie trzeba postawić. Czy to była tylko ludzka sprawa? Moi kochani, kiedy się śledzi życie błogosławionego Jana Pawła II, jego pontyfikat, to widzimy, że realizował go w takim stylu i w taki sposób, że trudno przypuszczać, by to było możliwe tylko o ludzkich siłach, nawet w przypadku najzdolniejszego, najwspanialszego człowieka. Tutaj było widać coś więcej, czyjąś interwencję, ingerencję, która towarzyszyła przez cały ten pontyfikat Ojcu Świętemu. Moi kochani, być może kluczem do zrozumienia tego fenomenu pontyfikatu Jana Pawła II jest jego dzieciństwo. Czytając książkę André Frossarda, tego biografa papieskiego, doszukałem się wydarzenia, o tym się dzisiaj już często pisze. Papież był wtedy jeszcze małym chłopcem, miał 12 lat. służył przy ołtarzu w wadowickim kościele i jego ojciec, który był wśród wiernych, obecnych na mszy świętej, spostrzegł, że widocznie się jakoś niesfornie zachowuje. Trudno powiedzieć, na czym polegało to zachowanie. Może z kimś tam rozmawiał, czy był rozproszony. Po mszy świętej już tata na niego czekał i mówi: Karolu, nie jesteś zbyt dobrym ministrantem. I teraz, jaką radę daje ojciec swemu dziecku? Jestem przekonany, że niewielu z nas by wpadło na taki pomysł. Ojciec, ten podoficer Wojska Polskiego, pan Karol Wojtyła, nosił to samo imię, które nadał swemu synowi, mówi tak: nie jesteś zbyt gorliwym ministrantem. Widocznie za mało się modlisz do Ducha Świętego. I mówi papież, że ojciec pokazał mi jakąś modlitwę. Rozmowa z ojcem utkwiła w sercu małego Karola i potem, kiedy przeprowadzał ten wywiad André Forsardy, mówi, że ta rozmowa z dzieciństwa to była tak ważna lekcja duchowa, że znaczyła dla niego o wiele więcej niż wszystkie inne wykłady czy książki, które potem przeczytał. Z jakim przekonaniem ojciec do mnie mówił. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa, powiedział później papież, jest moja encyklika o Duchu Świętym. Moi kochani, można zadać pytanie. Wczoraj to pytanie postawiliśmy w przypadku dziadka Romana Branstetera, który dał mu do ręki Biblię. A dzisiaj w przypadku tego ojca przyszłego papieża. Czy ten ojciec wiedział, że daje modlitwę do Ducha Świętego przyszłemu papieżowi? Czy on mógł przypuszczać, że ten jego syn, który wtedy miał 12 lat, będzie papieżem? Ojciec miał tego nie doczekać, bo zmarł w czasie II wojny światowej, nie doczekawszy nawet prymicji swego syna. Ale czy ten ojciec mógł przypuszczać, że ten jego syn potem jako papież w całym kościele pełniący funkcję, rolę namiestnika Chrystusowego, następcy świętego Piotra, napisze encyklikę o Duchu Świętym, mając przed oczyma rozmowę z tatą i modlitwę, którą ten tata mu wręczył? No nie mógł tego przypuszczać, nie mógł tego przewidzieć, to było poza jego możliwościami. Natomiast był dobrym ojcem i chciał dać swemu dziecku do ręki to, co najlepsze. Dał mu modlitwę do Ducha Świętego. I po śmierci papieża ksiądz biskup Dziwisz, porządkując rzeczy, notatki, które zostały po nim, znalazł pożółkłą karteczkę z własnoręcznie zapisanym tekstem tej modlitwy. Została ona potem opublikowana w prasie, można ją dzisiaj znaleźć, jest dostępna na przykład w internecie. Modlitwa, którą Ojciec Święty odmawiał od 12 roku życia, prawdopodobnie aż do śmierci. I kiedy patrzymy na jego pontyfikat, widzimy, że ta modlitwa wypełniła się w 100%. Modlitwa bardzo prosta. Moi kochani, ponieważ te rekolekcje są w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. Duch Święty jest waszym przewodnikiem, dlatego dobrze może byłoby tą modlitwę sobie gdzieś zapisać, czy wydrukować i codziennie odmawiać. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, i tu jest powtórzenie, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Kiedy popatrzymy na pontyfikat błogosławionego, a już wkrótce świętego Jana Pawła II, widzimy, że ta modlitwa znalazła odzwierciedlenie w całym jego życiu. Nie zdążymy dzisiaj w czasie tego rozważania prześledzić, jak te wszystkie 7 darów Ducha Świętego wypełniło się w życiu papieża, ale chciałem zwrócić uwagę na takie 3 dary, które w sposób wyraźny, wręcz namacalny wypełniły się w jego życiu. Moi kochani, pierwszy z tych darów to dar umiejętności. Pontyfikat Jana Pawła II był bardzo długi. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że to był 3 co do długości trwania pontyfikat w dziejach Kościoła. Najdłuższy był pontyfikat, jak to obliczają bibliści, świętego Piotra. 34 lata rządził Kościołem. Na drugim miejscu jest zaraz ojciec święty Pius IX, który rozpoczął swój pontyfikat w roku 1846 i prowadził Kościół przez 32 lata. I zaraz na 3 miejscu jest Jan Paweł II, 27 lat. Pamiętamy, w jak trudnym czasie przyszło mu przewodniczyć Kościołowi. To była zimna wojna, czas żelaznej kurtyny. Cały czas napięcie między wschodem a zachodem. Wojna wisiała bardzo często w powietrzu. I popatrzmy, przez 27 lat Ojciec Święty nie popełnił żadnego błędu, żadnej gafy. Nie ma polityka, nie ma głowy państwa, nawet można być mężem stanu, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Tego się nie da tak łatwo ustrzec. A Ojciec Święty bardzo często odkładał kartki z przygotowanymi tekstami homilii i mówił, jak to nazywamy, od siebie, tak spontanicznie. I żartował. Był bardzo swobodny w sposobie kontaktu z ludźmi i nigdy nie popełnił żadnego faux pas, nie powiedział żadnego zbędnego słowa. Pytanie, czy to jest możliwe, tak patrząc czysto po ludzku. My bardzo często w życiu nie wiemy, jak postąpić, czy na przykład coś powiedzieć, czy przemilczeć jakąś rzecz. Nie wiemy, czy pójść gdzieś, czy zostać w domu, czy interweniować, czy raczej zostawić wypadki własnemu biegowi. I stajemy na takich skrzyżowaniach, gdzie nie wiemy za bardzo, jak postąpić. Moi kochani, popatrzcie, jak bardzo by się przydała w takich sytuacjach modlitwa do Ducha Świętego. O dar umiejętności. Duch Święty daje nam swoje natchnienia. Jana Pawła II prowadził w taki sposób, że on przeszedł przez swój pontyfikat, przeprowadził Kościół w stylu, który do dziś zadziwia wszystkich. Moi drodzy, nawet ci, którzy byli wrogo nastawieni do Kościoła, cenili papieża. On im wytykał wprost wszystkie wady, błędy i oni o tym wiedzieli, ale to nie przeszkadzało, że go też podziwiali. To jest jakaś nadludzka umiejętność, na pewno nie tylko ludzka sprawa. To działał Duch Święty. Kiedy otworzymy się na Ducha Świętego, na Jego działanie, na Jego prowadzenie, zobaczymy, że nasze życie będzie biegło w zupełnie inny sposób, bo będziemy prowadzeni przez Ducha Świętego, a nie przez nasze widzimisię i na tym zawsze wygramy. Ostatnio widziałem na jednym z kanałów telewizyjnych taki stary film dokumentalny o pielgrzymkach Jana Pawła II. I między innymi tam było pokazane, w jaki sposób Ojciec Święty rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu. Leciał na Kubę, no i dziennikarze już na niego czekali, odbyła się konferencja prasowa. I gdyby powiedział jakieś jedno nieopatrzne słowo, to ta wizyta na Kubie i spotkanie z Fidelem Castro mogłoby zostać przekreślone. A dziennikarze pewnie tylko na to czekali, żeby wzbudzić jakąś sensację. Jeden z nich na przykład zadał Ojcu Świętemu pytanie, czy Fidel Castro jest aniołem. I teraz, co papież miał powiedzieć? Jak powie, że nie, no to jakby w to wpłynie rzucić jakiś cień na spotkanie z przywódcą Kuby. Jeżeli powie, że tak, no to w jakiś sposób uwiarygodni to, co on robi. Ojciec Święty wybrał 3 możliwość, która pewnie by niejednemu z nas w ogóle nie przyszła do głowy. Zaczął od tego, że anioł to jest istota, która nie posiada ciała. I mówi, ani Fidel Castro nie jest aniołem, ani papież nie jest aniołem, bo jesteśmy tylko ludźmi. I moi kochani, taka odpowiedź rozładowała sytuację i dziennikarze już nie postawili drugiego pytania, bo zostali, mówiąc prosto, wyprowadzeni w pole. Moi kochani, ile razy w życiu jesteśmy w trudnej sytuacji? Módlmy się do Ducha Świętego, prosząc o dar umiejętności. On nas na pewno nie zawiedzie. Mówi Pan Jezus, kiedy będą was prowadzić przez królów, przed namiestników, nie przygotowujcie wpierw swojej obrony, bo Duch Święty wam powie, co i jak macie mówić. On was wszystkiego nauczy. Więc zwłaszcza parafianie, parafii, której przewodzi Duch Święty jako jej główny patron, powinni może odnaleźć gdzieś w książeczce litanie do Ducha Świętego, czy sięgnąć po różaniec i odmawiać codziennie dziesiątkę różańca, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest, jak niektórzy to mówią, trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej, trzecią i bardzo często rzeczywiście na trzecim miejscu w życiu chrześcijan. Jak gdyby jest w ogóle niezauważany. Może trzeba odnowić swój kontakt z Duchem Świętym. Myślę, że to jest też byłby piękny owoc naszych rekolekcji. Ale weźmy pod uwagę drugi dar Ducha Świętego. Dar męstwa. Moi kochani, popatrzmy, z jaką dzielnością życiową papież realizował swój pontyfikat. Jego życie nie było wolne od chorób. Właściwie nie było choroby, która jakoś by się nie wpisała w tym jego życiu. Nie jeden by się załamał. Ojciec Święty do końca się nie poddawał. Ostatnie przemówienie w Wielkanoc w 2005 roku to było już przemówienie bez słów, tylko ten grymas bólu, ale do końca chciał się spotkać z ludźmi, chciał po ćwiczeniach z logopedą, mimo tracheotomii, przemówić do zebranych na pracy świętego Piotra. Nie jeden by się poddał. Wiesz, jestem chory. Nie. Do końca chciał być z ludźmi. To jest męstwo. Taka dzielność życiowa, której nam bardzo często brakuje. Moi kochani, mówi się dzisiaj, że takim jednym z najbardziej komfortowych krajów w Europie jest Szwecja. Rzeczywiście tam mieszkańcy mają wiele różnych udogodnień i życie obywateli tego kraju jest zabezpieczone pod każdym względem. Ostatnio wrócił jeden ze znajomych ze Szwecji i mówi, że tam trudno o wypadek drogowy, bo są tak wspaniałe rozwiązania, pętle dróg, autostrady, że żeby jakieś auto się z drugim spotkało i doszło do kolizji, no to rzeczywiście musi być jakiś już dziwny zbieg okoliczności. Wszystko jest tak zabezpieczone, tak zaprojektowane, żeby nie dochodziło do wypadków drogowych. Szwedzi kupują samochody i bardzo często są takie zabezpieczenia, w których u nas w ogóle się ludzie omieśli, na przykład, że nie przekręci ktoś stacyjki, nie ruchomi samochodu, dopóki nie zapnie pasów bezpieczeństwa. Kiedy u nas straszono nas ptasią grypą, wiemy, że media wtedy siały nieraz panikę, że będzie epidemia ptasiej grypy, potem tej świńskiej grypy, tam w Szwecji i w innych krajach skandynawskich u lekarza, tego lekarza pierwszego kontaktu, każda rodzina dostała paczuszkę leku. Proszę się nie bać, gdyby coś się działo, to zażyć ten lek i będzie wszystko w porządku. Uspokajano ludzi. I wydawałoby się, że ten kraj powinien być krajem najszczęśliwszych ludzi na ziemi. Ale ostatnio gdzieś przeczytałem, że Szwecja zajmuje jedno z pierwszych miejsc, o ile nie pierwsze, w jeszcze innym rankingu. Pod względem załamań psychicznych i różnych chorób, depresji, zajmuje jedno z pierwszych miejsc na świecie. I można tu postawić pytanie, to jak to jest? Tyle zabezpieczeń, taki komfort życia, a z drugiej strony tyle załamań, różnych frustracji. I chyba mechanizm tego polega na tym, że im więcej po ludzku chcemy się zabezpieczyć i szukamy czysto ludzkich, tylko jak najwięcej takich ludzkich rozwiązań, tym więcej widzimy miejsc, które jeszcze nie są zabezpieczone. Tym pędzie do tego, by życie czynić bezpiecznym, przewidywalnym, człowiek nigdy wszystkich miejsc nie zabezpieczy. I potem wszystkie luki w tym systemie powodują to, że człowiek wpada w jeszcze większą frustrację, jest rozczarowany życiem. Pokoju, serca i odwagi nie znajdziemy tylko posługując się czysto ludzkimi środkami. Dar męstwa w życiu nie jest ludzką sprawą. To jest dar, którego dawcą jest Duch Święty. Dar męstwa, żeby nie upadać pod tymi razami, ciosami, które nieraz w wielkiej obfitości dostarcza nam życie. Trzeba się modlić do Ducha Świętego, obdarz mnie Duchu Święty darem męstwa, dzielności w życiu, żebym dzielnie szedł przez życie. Jest jakaś choroba, coś się nie układa w rodzinie, boję się o pracę, tracę siły, opuszcza mnie odwaga, przyjdź, napełnij mnie swoją mocą, swoją odwagą. Moi kochani, ten dar męstwa był jeszcze w innej dziedzinie życia, też widoczny wyraźnie w życiu Jana Pawła II. Czytałem taką książkę fotografa papieskiego Arturo Marii. Właśnie teraz w telewizji jest film dokumentalny, gdzie on składa piękne świadectwo. Chyba nikt inny, tak jak ten fotograf, nie był świadkiem tylu spotkań, tylu wizyt. On uwieczniał na kliszy swego aparatu fotograficznego wszystkie spotkania, począwszy od największych tego świata, od głów państw, po prostych, zwykłych ludzi. Każdy, kto był w Watykanie, spotkał się z Janem Pawłem II, potem otrzymywał fotografię, właśnie wykonaną przez tego osobistego fotografa papieskiego. I on w swojej książce wspomina wiele rzeczy, które uszły uwagi innym. I między innymi tam jest to, co na mnie to zrobiło wielkie wrażenie, opisana wizyta Ojca Świętego w Sudanie. Wiadomo, że to był kraj, w którym wtedy niestety przelewała się krew niewinnych ludzi. Prezydent Sudanu był tyranem i w Chartumie, stolicy tego państwa, Jan Paweł II spotkał się z prezydentem Sudanu. To było spotkanie w cztery oczy. Po takim oficjalnym spotkaniu, któremu towarzyszyły aparaty fotograficzne i kamery, dziennikarze, wszyscy korespondenci mieli opuścić pomieszczenie i miał być tylko Ojciec Święty, ten prezydent i tłumacz, jeden z misjonarzy. Arturo Marli chciał jeszcze zrobić jakieś jedno czy drugie zdjęcie i nie spostrzegł, że już zamknięto drzwi, postawiono krzesła, fotele w taki sposób, że odcięto mu drogę wyjścia. I on gdzieś tam się ukrył za jakąś zasłoną i chcąc nie chcąc był świadkiem tej rozmowy. I mówił, że potem żałował nawet, że tam został, bo kiedy zamknięto drzwi, Ojciec Święty mówił bardzo stanowczym głosem: Panie prezydencie, jak pan się rozliczy z tych niewinnie pomordowanych, kobiety, dzieci? Czy pan wie, co to znaczy rządzić krajem? Skonsternowany prezydent mówi temu sekretarzowi: proszę powiedzieć, żebyśmy zaczęli rozmowę od początku. Udawajmy, że tego nie było. Ojcze Święty, zacznijmy tę rozmowę od nowa. Wtedy Ojciec Święty nie wytrzymał i mówi: ja tu nie przyjechałem na wczasy. Przyjechałem upomnieć się o tych niewinnie zamordowanych. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, co to znaczy rządzić, co to znaczy być prezydentem? Mówił z wielką mocą, z taką grozą w głosie i Arturo Marii mówi: żałowałem nawet, że tam zostałem, że byłem świadkiem tej rozmowy. Moi kochani, popatrzmy, tu konieczne jest męstwo. To nie było na pokaz, bo gdyby nie ten fotograf i jego książka, to byśmy się o tym nigdy nie dowiedzieli. To nie było po to, żeby świat mówił, jaki to odważny jest Ojciec Święty. To nie był ten tak zwany PR, który dzisiaj w życiu społecznym, politycznym odgrywa ważną rolę. To była rozmowa za zamkniętymi drzwiami, w czasie której błogosławiony Jan Paweł II z wielką odwagą upominał się o tych, w których obronie nikt nie występował. To jest męstwo. Mieć odwagę. Moi kochani, czy stać mnie na to, żeby zająć stanowisko w sprawach, gdzie to jest niepopularne? W pracy, na ulicy, gdziekolwiek jestem, nieraz słyszę, że ktoś z kpiną mówi źle o Kościele, o Panu Bogu. Nie chodzi o taką twórczą krytykę, bo raz się ludzie wierzący spotykają i zastanawiają się nad życiem Kościoła i szukają rozwiązań, szukają dróg wyjścia, mówią o bolesnych sprawach i widać w tym taką nutę troski o Kościół. Ale dzisiaj najczęściej ta rozmowa nie ma nic wspólnego z troską o Kościół. Ludzie się spotykają, powtarzają utarte slogany i bardzo często swoim słowem ranią ludzi wierzących. I kiedy tego wszystkiego słucham, czy stać mnie na to, żeby powiedzieć, przepraszam, ja się z tym nie zgadzam, ja mam inne zdanie. Czy może jedyne, na co mnie stać, to milczenie, że przynajmniej się do tego nie przyłączam, ale nie mogę się zdobyć na jakieś słowo. Czy mam odwagę, by zająć stanowisko? Moi kochani, do dzisiaj Włosi nie mogą zapomnieć naszemu papieżowi błogosławionemu Janowi Pawłowi II, że jako jeden z nielicznych tego świata zdobył się na to, by potępić publicznie mafię włoską, sycylijską. To jest po prostu coś, czego nawet najdzielniejsi, najodważniejsi nie robią, bo się po prostu boją, bo to może oznaczać wyrok śmierci. Jan Paweł II się nie bał. To dar męstwa, którego tak dzisiaj brakuje współczesnemu światu. Moi kochani, ja sam jako ksiądz o ten dar się modlę dla siebie. O dar męstwa, żeby umieć z odwagą, mądrze stawać po stronie Pana Jezusa w dzisiejszym świecie. Bez męstwa to jest niemożliwe. A męstwo nie jest sprawą na miarę człowieka, tylko to jest dar z nieba, dar Ducha Świętego. I módlmy się dzisiaj o ten kolejny dar, Duchu Święty, stąp tu na nas w czasie tych rekolekcji, żebyśmy wyszli, tak jak apostołowie z Wieczernika, z mężnymi sercami, bo tego wymaga dzisiejszy świat. I moi kochani, jeszcze trzeci dar. No, już powolutku musimy zmierzać ku końcowi, ale ten trzeci dar, musimy o nim powiedzieć, jest bardzo ważny, bo on jest kluczem do wszystkich tych innych darów. Bez tego daru Ojciec Święty by nie miał żadnego innego. To jest dar pobożności. A to, że Jan Paweł II był pobożnym człowiekiem, kapłanem i papieżem, no to tego nie trzeba mówić. Moi kochani, kiedyś wspominali znajomi Jana Pawła II, że jeszcze za czasów krakowskich wybrali się na narty. W czasie tych zjazdów narciarskich była przerwa, gdzieś spotkali się przy ciepłej herbacie, zaczęli rozmawiać i nagle jeden z rozmówców w czasie rozmowy wypowiedział imię Jezus. Tak po prostu przypadkowo to imię tam padło i nagle zauważyli, że z Ojcem Świętym, przyszłym jeszcze wtedy papieżem, stało się coś dziwnego, że kiedy usłyszał imię Jezus, jak gdyby się wyłączył, był nieobecny. Myślą, sercem przeniósł się w jakąś inną rzeczywistość. I zrozumieli, że on nawet na sam dźwięk tego najdroższego imienia reaguje w taki sposób, że przenosi się jakby w inny świat. Jak gdyby słysząc imię Jezus, już jest przy Jezusie. Wyłączył się całkowicie z rozmowy, gdzieś się rozmarzył, zamyślił. Był sercem cały czas zjednoczony z Panem Jezusem. To jest właśnie pobożność, nie taka sztuczna, pobożność naturalna, spontaniczna, nie polegająca na zaliczaniu modlitw, ale na prawdziwym kontakcie przyjaźni z Jezusem. I moi kochani, to jest właśnie kolejny drogowskaz dla nas. Brakuje nam bardzo często ducha w naszej modlitwie. Odmawiamy pacierz, zaliczamy modlitwy. Niektórzy mówią, ja muszę jeszcze zaliczyć dzisiaj koronkę, bo tego nie zrobiłem. Duch Święty powoduje, że nasza relacja z Bogiem nabiera zupełnie innych barw. Przechodzi z odmawiania modlitw na rozmowę z Bogiem, na prawdziwą przyjaźń. Bez Ducha Świętego to jest tylko spieczona ziemia. Kiedy Duch Święty zacznie działać, moja modlitwa nabiera zupełnie innego wymiaru. Moi kochani, w Zakopanem jest dom rekolekcyjny dla kapłanów, księżówka. Właśnie między innymi dlatego tu się mogłem znaleźć wśród was, waszej parafii, bo w czasie ferii zimowych w tym domu rekolekcyjnym spotkałem się z waszym księdzem proboszczem. Zaczęliśmy rozmawiać i to się skończyło tymi rekolekcjami. Więc to Duch Święty też pewnie to nasze, z całą pewnością to spotkanie wtedy zaplanował, z którego się już się bardzo cieszę, bo rekolekcje, widzę, już przynoszą owoce, o czym chociażby świadczy ta wasza liczna, tak liczna tutaj obecność. I tam w tej księżówce Ojciec Święty spędził czas w czasie pielgrzymki w 1997 roku. Tam nocował. I do dziś wszystkie grupy pielgrzymkowe mogą odwiedzić pokój Jana Pawła II, to takie mieszkanko skromne, gdzie spędził wtedy noclegi. I ksiądz dyrektor księżówki wszystkie grupy rekolektantów prowadzi do tych pomieszczeń. Nie tylko po to, żeby zobaczyć tak z czystej ciekawości, jak tam Ojciec Święty mieszkał, co nawet przy łóżku, nawet jego pantofle takie góralskie zostawione, ale to ma jeszcze inny cel, ta wizyta w pokoju Jana Pawła II. Dyrektor tego domu pokazuje jeden mebel w tym pokoiku, gdzie mieszkał Jan Paweł II. Moi kochani, to jest klęcznik. Górale zrobili klęcznik z drewna. Miejsce pod oparcia łokci i kolan z takiej cielęcej, delikatnej skórki. I co się okazuje? Ojciec Święty po całym dniu, jednym, drugim dniu, pełnym spotkań, bardzo napiętym pod względem czasowym, wracając do swego pokoju, szedł prosto na ten klęcznik. Nie jeden z nas by od razu padł na łóżko wykończony i zasnął, a Ojciec Święty do późnej nocy modlił się na tym klęczniku. I wyobraźcie sobie, że na miejscu kolan i pod rękami są odciśnięte ślady Jana Pawła II. Są jakby wyryte w tej skórze guziki jego sutanny i ślady kolan. A nikt inny tam nie klęczał, tylko Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki w 1997 roku. Czyli ten klęcznik jest żywą relikwią modlitwy papieża. I wystarczy być w tym pokoju i to już człowiek właściwie może zakończyć swoje rekolekcje. Ten klęcznik przemawia dobitniej niż cały pobyt na rekolekcjach. Bo on mówi, co jest kluczem do tego, by być dobrym, świętym człowiekiem i chrześcijaninem. Pokazuje, czym była modlitwa dla naszego papieża. Moi kochani, można by tu jeszcze dzisiaj wiele mówić, natomiast myślę, że to, co już powiedzieliśmy, przekonuje, że bez Ducha Świętego nie można być chrześcijaninem. I jeszcze jeden taki znak, może to taki znak zewnętrzny bardzo, ale nie można go chyba przeoczyć. Popatrzmy, jak bardzo często przypomnijmy sobie Jana Pawła II w czasie pielgrzymek na różnych kontynentach. Takim towarzyszem nieodłącznym spotkań z ludźmi był wiatr. To zjawisko przyrodnicze, atmosferyczne, które no, jest czymś naturalnym, ale w przypadku Jana Pawła II ten wiatr rzucał się w oczy. Był pogodny dzień, nagle wiatr, jego pelerynka nakrywała głowę, gdzieś tam wiatr zawiewał tą pelerynę, piuska spadała, trzeba było ją łapać. A wiadomo, że wiatr w Piśmie Świętym jest znakiem manifestacji Ducha Świętego. Duch Święty, gdy objawił się wieczerniku, dał znać o sobie właśnie w postaci języków ognia i gwałtownego wiatru. Zresztą te zjawiska przyrodnicze bardzo często jak gdyby wspierały nauczanie papieży. Moi kochani, popatrzcie, ja pochodzę z diecezji bielsko-żywieckiej. Na terenie tej diecezji jest był nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. I niecodzienna rzecz, niecodzienne spotkanie. Byłem tam wtedy. Pierwszy w czasach nowożytnych papież z Niemiec odwiedza nazistowski obóz zagłady. Kiedy Benedykt XVI, gdybym to widział w telewizji, to bym był przekonany, że to jest jakaś manipulacja może nawet, że to jest jakiś zabieg techniczny. Ojciec Święty przechodzi obok pomników pomordowanych tam w różnych językach, w Brzezince, w Birkenau i nagle na niebie pojawia się gigantyczna tęcza. Tak wyraźnej tęczy ja chyba od dzieciństwa do tamtego czasu nie widziałem. Z jednego krańca nieba na drugi łuk tęczy. W internecie są zdjęcia, ale ktoś może mówić, to jest gdzieś zrobione w jakimś programie w Photoshopie. Tymczasem to było rzeczywiście, to miało miejsce. I to w tym momencie, kiedy Ojciec Święty znalazł się na wysokości tych pomników, ta tęcza pojawiła się na niebie. Jak gdyby Pan Bóg tym znakiem chciał podkreślić, że papież pochodzący z Niemiec pochyla się nad tymi grobami pomordowanych, jak gdyby może zamyka się jakiś rozdział w dziejach świata, a tęcza przecież wiadomo jest znakiem pojednania, znakiem przymierza. I moi kochani, tutaj też wiatr, znak działania Ducha Świętego. I teraz popatrzmy jeszcze pogrzeb Jana Pawła II. Był w miarę pogodny dzień i nagle zrywa się gwałtowny wiatr. Ten wiatr zaczął najpierw zawiewać szatami kardynałów, potem są zdjęcia, gdzie kardynałowie trzymają swoje mitry, żeby wiatr ich nie zdmuchnął, i na tej trumnie prostej, cedrowej, trumnie na podróżu leżał ewangeliarz. I widzieliśmy, że nagle ten wiatr zaczął poruszać karty ewangeliarza z jednej strony na drugą i w ostatnim momencie, na końcu tego pogrzebu, wiatr zamknął ten ewangeliarz. Najlepszy reżyser filmowy by tego tak nie wyreżyserował. To jak gdyby ten Duch Święty jeszcze w ostatnim momencie przy pogrzebie Ojca Świętego chciał pokazać, patrzcie, to jest życie papieża, który od 12 roku życia modlił się do mnie i współpracował ze mną. To życie teraz, które wspólnie wypełniliśmy, jak ten ewangeliarz, jak tą księgę, możemy zamknąć i jako dojrzały plon, dojrzałe dzieło przekazać Ojcu Niebieskiemu. Jak gdyby chciał powiedzieć, popatrz, kiedy byłeś małym chłopcem, tata dał ci modlitwę, którą odmawiałeś do końca życia. Popatrz, co zrobiliśmy z twoim życiem. Dzięki mojej obecności to życie nabrało takich barw. Teraz możemy, jak zamkniętą, dojrzałą księgę, przedstawić ją Bogu i niech ludzie widzą, do czego prowadzi życie, w którym współpracuje się ze mną, z Duchem Świętym. Moi kochani, mówi się, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. I myślę, że kiedy patrzymy na życie błogosławionego Jana Pawła II, zwłaszcza jeśli patrzą parafianie parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego, gdzie Duch Święty jest głównym waszym przewodnikiem, nie tylko tak w życiu każdego chrześcijanina, jeszcze dodatkowo poprzez ten tytuł wspaniały parafii, to nie trzeba lepszej zachęty, by odnaleźć w swoim życiu modlitwę do Ducha Świętego i na nowo zaprzyjaźnić się z tą trzecią, niesłusznie często zapominaną osobą Trójcy Przenajświętszej. Przybądź Duchu Święty, prowadź nas, stąp na nas, otwórz nasze serca, nasze myśli, napełnij nas swoją obecnością, poprowadź nas z tych rekolekcji w nasze życie i bądź naszym przewodnikiem. Chcemy jeszcze bardziej się z Tobą związać, a Ty, błogosławiony już wkrótce, święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.